dzisiaj swoją premierę kinową ma bardzo głośny tytuł. Mowa oczywiście tutaj o Wielkim Martim w reżyserii Josha Safdiego. Ten film zapremierował w Stanach w święta. U nas w Polsce miał kilka pokazów przedpremierowych. Ja miałem okazję na takim się pojawić, ponieważ no był to film, którego po prostu nie mogłem wyczekać. Ty, Justyna, może już widziałaś ten film? Miałaś okazję?
Jeszcze nie, ale główny aktor zachęca bardzo.
Zachęca cię Timothy, no jasne. Kogo by Timothy nie zachęcił, ale będziesz się wybierała na przykład dzisiaj, czy w jakimś najbliższym?
A planuję właśnie po sesji sobie zrobić.
No tak, po sesji warto zobaczyć sesję ping-ponga na wielkim ekranie. Tak jak już wspomniałem, Wielki Marty obił się naprawdę szerokim echem w świecie kina i mam wrażenie, że to jest już trochę nawet nie tyle co film, a jakiś fenomen popkulturowy, bo oczywiście mieliśmy tą ogromną kampanię marketingową, gdzie połowa celebrytów chodziła w tych kurtkach z napisem Marty Supreme. Sam Timothy Chalamet, wspomniany przez ciebie, chyba zwariował i nie przypominam sobie drugiej takiej brawurowej kampanii marketingowej dla filmu, gdzie Timothy chyba przysiągnął rolą tytułowego Martiego i gra go na co dzień w różnych wywiadach czy innych materiałach promocyjnych. No ale na wstępie może zacznijmy od tego w ogóle, o czym opowiada nam film Wielki Marty. Opowiada nam on historię młodego, niezwykle ambitnego chłopaka, którego poznajemy jako sprzedawcę butów, aczkolwiek on mierzy zdecydowanie wyżej. Marty jest mistrzem w USA w ping-ponga, aczkolwiek w tamtym czasie, bo setting filmu jest w Nowym Jorku w latach 50., ping-pong traktowany jest raczej jako taka zabawa dla dzieci, raczej sport bez przyszłości, którym zajmują się ludzie w piwnicach, raczej po pracy, a nie jako coś większego. I Martiemu marzy się to, aby zostać tenisistą stołowym, najbardziej znanym tenisistą stołowym na całym świecie. No właśnie, bo odruchowo wspomniałem ping-pong, a w filmie wielokrotnie główny bohater podkreśla, że ping-pong to jakaś obraza dla tenisa stołowego. Ja nie miałem do czynienia z tym sportem. Jestem ciekawy, czy teraz na przykład nas słucha jakiś zapalony tenisista stołowy i czuł się urażony sformułowaniem ping-pong. Z góry zaznaczam, że nie mam nic złego na myśli, tak to już weszło w leksykon, że tak się tym posługuje. Aby nasz Timothy, czyli nasz tytułowy Marty, aby stać się tym największym tenisistą stołowym na świecie, musi wybrać się na zawody w Japonii, żeby tam zgarnąć tytuł właśnie najlepszego tenisisty. Ma on również prywatną motywację ku temu, ponieważ chwilę wcześniej został pokonany przez japońskiego mistrza właśnie w tenisa i to Japonia zdaje się być tym największym krajem, jeżeli chodzi o tę właśnie dyscyplinę. Aczkolwiek, aby tam się wybrać, musi zebrać dosyć sporą sumę pieniężną, a jak już wspomniałem, tenis jest raczej w tamtych czasach tematem drugorzędnym i nikt z jego bliskich nie chce go wesprzeć. No i tutaj już właściwie zaczyna się cała główna akcja filmu, gdzie nasz Marty staje na głowie i robi naprawdę wiele, aby zdobyć te pieniądze i tonie nieraz, a podczas tego tonięcia chwyta się brzytwę, a musicie mi uwierzyć, że chwytana przez Martiego brzytwa bywa naprawdę ostra i właściwie wtedy poznajemy już prawdziwą twarz Martiego, ponieważ mam wrażenie, że film Josha Safdiego bawi się z widzem oczekiwaniami, gdzie po pierwszych pół godziny filmu, w pierwszym akcie możemy mocno sympatyzować z Martim i trzymamy za niego kciuki, widzimy tą wielką ambicję i chęć podboju całego świata, tak więc ciężko jest nawet nie kibicować takiemu bohaterowi, zwłaszcza, że jest on swego rodzaju underdogiem w starciu z japońskim mistrzem. Tak jednak, kiedy widzimy jego prawdziwą twarz, jego prawdziwą naturę, czego on się nie podejmuje, aby zdobyć pieniądze, aby tam się wybrać, no to wtedy możemy złapać się za głowę, co ten młody chłopak wyczynia. No i właśnie tutaj myślę, że, bo recenzje oczywiście wobec Wielkiego Martiego są bardzo pozytywne, są wręcz hura optymistyczne, aczkolwiek kiedy było coraz więcej tych pokazów filmowych, miałem wrażenie, że przejawiały się takie głosy krytyki mające problem z tym, że film obiecuje trochę coś innego niż czym naprawdę jest. No i właśnie, czym tak naprawdę jest Wielki Marty, o tym opowiemy sobie już zaraz, także koniecznie zostańcie z nami. No i właśnie, tutaj tak skończyłem leciutkim cliffhangerem, jak właściwie można by skategoryzować film Wielki Marty, bowiem czy to materiały promocyjne, czy to nawet same pierwsze pół godziny, pierwszy akt filmu, mocno sugerują, że będzie to raczej klasyczny dramat, komediodramat być może sportowy, gdzie zobaczymy setki litrów wylanego potu, czy zobaczymy zwycięstwa, porażki i to będzie taka po prostu droga przez mękę, aby w finale filmu Wielkiej Chwale wygrać najwyższe trofeum w tenisie stołowym. Jeżeli lubicie takie filmy albo czegoś takiego oczekujecie, to tutaj w tym momencie was muszę zmartwić, ale to jest ważne, żeby to wybrzmiało. Film Wielki Marty jest filmem sportowym tylko na papierze, a właściwie film Wielki Marty jest nazwałbym to kolejnym filmem braci Safdie. I chyba w tym momencie zatrzymałbym się trochę przy tym pojęciu, co to w ogóle znaczy film braci Safdie, no bo oczywiście w tym przypadku oczywiście Wielkiego Martiego tworzy już tylko jeden z tych braci, czyli Josh. Benny zajął się swoją karierą i niedawno dostarczył nam film The Smashing Machine, ale tak zaczynając od początku, no to bracia Safdie okazali się jako swego rodzaju objawienie Hollywoodu, objawienie nowego kina amerykańskiego. Są znani przede wszystkim z takich filmów jak Good Time czy Nieoszlifowane Diamenty, aczkolwiek też zachęcam, aby zapoznać się z ich wcześniejszą twórczością, bo ona jest mocno niedoceniona i raczej jest mocno nieznana, a to są naprawdę wspaniałe filmy, chociażby takie jak Daddy Long Legs. Ale wracając do tematu, bracia Safdie w swoich filmach słyną z chaosu, a właściwie kontrolowanego chaosu, a właściwie mam wrażenie, że mówiąc o ich filmach jak o filmach chaotycznych, to tak jakby nie powiedzieć nic. Ich filmy to dwugodzinny po prostu zjazd, dwugodzinny przeprawa przez mękę, w której to sytuacja głównych bohaterów komplikuje się z każdą kolejną sytuacją, a każda kolejna decyzja powoduje 10 kolejnych kłopotów. I to jest wielka sztuka, aby opanować taki chaos przez całą długość filmu, a im to wychodzi fenomenalnie i zrobili z tego swoją wizytówkę. Chociażby dla mnie chyba takim najważniejszym filmem w ich dorobku jest produkcja Good Time w roli głównej z Robertem Pattinsonem. Oczywiście Robert Pattinson jest już teraz bez dwóch zdań jednym z największych nazwisk w Hollywoodzie, aczkolwiek wtedy to raczej nie było takie oczywiste, jednak wtedy Robert Pattinson zmagał się z tą łatką bycia aktorem ze zmierzchu i dopiero te Good Time sprawiło, że postawił stempel nad tym, że on może być wielkim aktorem w filmach o wyższej wartości artystycznej i chociażby dzięki właśnie tej roli w Good Time dostał casting w Batmanie, bo reżyser Batmana właśnie wypowiadał się, że ten film był dla niego inspiracją. A z kolei Nieoszlifowane Diamenty, tam w głównej roli zobaczymy Adama Sandlera. To chyba jest jeszcze bardziej nieoczywisty wybór. Adam Sandler kojarzy się wszystkim raczej z śmieciowymi, głupawymi komediami. A tutaj proszę, jak trzeba, to zagra rolę życia, rolę wręcz oscarową, pomimo tego, że oczywiście został pominięty na gali rozdania Oscarów. I to jest naprawdę też ciekawy motyw, że oni biorą trochę nieoczywiste wybory i mam wrażenie, że Timothée Chalamet też jest nieoczywistym wyborem, no bo jednak Timothée Chalamet wcześniej raczej dał się poznać jako aktor, który bierze raczej może nawet bezpieczne, ale na pewno podobne role, bo Timothée Chalamet zawsze odgrywał takiego przystojnego młodzieńca, zadumanego, patrzącego w dal, gdzie wiatr powiewa mu jego bujną czuprynę.
Oczki, muzyka.
Tak, dokładnie.
Cielęce spojrzenie.
I raczej to było tak wszystko, wszystkie te role były podobne, to głównie pije do Tamte dni, tamte noce, do Lady Bird, czy do chociażby pierwszej Duny, bo tam jak najbardziej to się również sprawdza, ale mam wrażenie, że rok 2024 był nieco przełomowy w jego karierze. Tam dostaliśmy go w nowej odsłonie w drugiej części Duny, gdzie z tego zamyślonego chłopaka stał się żonnym władzy, dyktatorem i po prostu zbrodniarzem wojennym, tak to też żartując. I naprawdę był bardzo przekonujący w tej roli, że byłem w stanie to uwierzyć, oglądając drugą Dune, że ten właśnie Timothée byłby w stanie porwać tłumy i mógłby zrzeszyć sobie armię, która podbija planety. Oraz mieliśmy oczywiście film kompletnie nieznany, gdzie Timothée, myślę, że bardzo udźwignął ten wielki ciężar przeniesienia na kinowy ekran legendarnego Boba Dylana. No i tutaj dostał kolejną ciekawą rolę, oczywiście w filmie Wielki Marty. Protagoniści w filmach Safdie są raczej do siebie zbliżeni. To są osoby, które podejmują bardzo krzywe akcje, są przez całą długość filmu cwaniakami, którzy kombinują na każdym kroku i oczywiście robią masę złych rzeczy po drodze, wręcz nielegalnych, to co oczywiste, ale ci aktorzy, ci protagoniści mają w sobie taki urok, że nie jesteśmy w stanie oderwać wzroku od ekranu i jakoś podświadomie, nawet jeżeli to jest złe, trzymamy za nich kciuki. Jeszcze chciałbym napomknąć trochę, bo to też może być takie tajemnicze, ja cały czas mówię bracia Safdie, jeżeli ktoś nie miał do czynienia wcześniej z twórczością tych braci, no to właśnie Wielki Marty jest już w reżyserii tylko jednego z nich, czyli Josha Safdiego. W 2024 roku drugi brat, czyli Benny, w wywiadzie podał informację, że nie będzie już współpracował ze swoim bratem. Po internecie, czy to po różnych magazynach krążyły plotki, że doszło do jakiegoś spięcia między nimi, wręcz kłótni. Aczkolwiek Benny uspokajał, że rozstali się oni raczej na przyjacielskich relacjach, tylko po prostu jest to naturalna forma rozwoju właśnie, aby potoczyć te kariery solowe. Tak jednak to wciąż jest tajemnicze i tak naprawdę nie mamy prostej odpowiedzi. Nie wiem, czy kiedykolwiek dostaniemy jakąś klarowną, jasną odpowiedź, co zaszło między panami, bo dwójka z nich raczej zdaje się unikać tego tematu, kiedy dochodzi do jakichś konfrontacji w wywiadach. I w tamtym roku dostaliśmy pierwszy owoc tej solowej współpracy, czyli film Smashing Machine od Beniego Safdiego. Nasi regularni słuchacze mogą pamiętać, ponieważ był on również recenzowany w ramach Pełnej Kultury. Mam wrażenie, że ten film był mocno niedoceniony, aczkolwiek tutaj cały ten blask na siebie przejął Josh Safdie, bo o Wielkim Marty mówili dosłownie wszyscy i ten film był wyczekiwany i pierwsze jakieś recenzje przedpremierowe również wznosiły ten film na piedestał. No tak więc w tym momencie warto sobie zadać pytanie, czy faktycznie ten szum wokół Wielkiego Martiego jest słuszny i zasadny, a o tym powiemy już zaraz.
A w świecie filmowym dalej jest pełno pytań, ponieważ powiem ci szczerze, nie miałam jeszcze okazji dziś rano pobiec do kina i zobaczyć Martiego.
Oj, przed audycją mogło być ciężko, zwłaszcza, że ten film trwa 2,5 godziny. No ale to dobrze, że poczekałaś na to, żeby zobaczyć ten film na wielkim ekranie w sposób legalny. A Wielki Marty to jest zdecydowanie film, który trzeba zobaczyć na wielkim ekranie, ale wszedłem ci w słowo, wybacz. Czy to...
Tak, w zasadzie chciałam cię zapytać, ponieważ też nawiązując do naszych rozmów na temat tego filmu, dalej nie wiem za bardzo czego się spodziewać, bo z jednej strony słyszę, że komedia, z drugiej, że jednak nie, z drugiej, że przejawia się ten tenis stołowy, zwany ping-pongiem kolokwialnie.
Tak jest.
Tak, no nie wiem, czy ja jako osoba, która nie wie nic o sportach, poza tym, że nie wiem, w polo gra się na koniu, a ping-pong to tenis stołowy, czy cokolwiek znajdę dla siebie w tym filmie?
Zdecydowanie. Ja też raczej nie miałem za dużo do czynienia w swoim życiu z tenisem stołowym. I właściwie to też jest taki ciekawy haczyk, tutaj zostawił na nas reżyser filmu Josh Safdie, bo tenis stołowy właściwie pojawia się tylko na początku i tylko na końcu, tam z pojedynczymi epizodami w środku. I jest on raczej taką klamrą narracyjną, która spaja całą historię. Na czego się spodziewać? Przede wszystkim przygotuj się na to, że to będzie 2,5 godziny absolutnej jazdy bez trzymanki i termin jazda bez trzymanki jest nadużywany bardzo, jeżeli w kontekście jakichś szalonych filmów, szalonych tutaj dla słuchaczy pokazałem w tym momencie gest cudzysłowa. Aczkolwiek, no faktycznie to jest film braci Safdie. Ta jazda bez trzymanki jest bez dwóch zdań i ten film pędzi na złamanie karku i właściwie to, co jest klasycznym motywem właśnie dla Safdich, to w Marty Supreme jeszcze bardziej to wybrzmiewa, gdzie główny bohater musi ogarnąć jakąś rzecz, musi pokonać drogę z punktu A do punktu B i najzabawniejszy cały haczyk jakby filmu polega na tym, że ta droga to nie jest prosty odcinek, a może spirala, właśnie jakiś ślimak po prostu, gdzie każdy kolejny krok po drodze powoduje 10 innych punktów na tym prostym odcinku. I kiedy na początku mieliśmy powiedzmy jeden problem do załatwienia, na samym końcu mamy ich 20 i nawzajem one się wykluczają i nie wiadomo co w takiej sytuacji zrobić. To jest właściwie mój chyba jedyny przytyk do Wielkiego Martiego, jaki mogę mieć, jeżeli mogę go tak w ogóle nazwać, bo zapewne już to słuchacze zauważyliście po tym jak wypowiadam się o tym filmie. Uważam, że Wielki Marty to również wielki film i naprawdę coś co koniecznie trzeba zobaczyć. Miałem wrażenie, że powiedzmy takich mega głośnych zwrotów akcji, które naprawdę powodują, że szczęka upada nam w kinie na podłogę, jest powiedzmy 5-6, teraz w tym momencie strzelam, bo aż tak dokładnie nie pamiętam. Aczkolwiek, gdzie powiedzmy te pierwsze 3-4 faktycznie robią taki efekt wow, że co tu się dzieje, jak z tego on, nasz ten Marty wybrnie. Tak może ten 5. i 6. był już niepotrzebny, wiecie o co chodzi, że w pewnym momencie stajemy przyzwyczajeni już do tego szoku, że te kolejne zwroty akcji nas aż tak nie zaskakują, więc jeżeli chodzi personalnie o moje osobiste odczucia, to powiedzmy ja bym z tych 2,5 godzin filmu zrobił może 2, aczkolwiek to tak mówię teraz mocno hipotetycznie, ponieważ nie wiem jakby to wtedy wyglądało, no ale tak, na pewno idąc na Wielkiego Martiego trzeba przygotować się na szaleńczą podróż, której to główny bohater ma milion problemów po drodze.
I tenis jest tylko tłem.
No właściwie tak, bo jeżeli chodzi o wydarzenia, to jest tylko tłem, aczkolwiek czuć, to jest akurat fajnie odwzorowane, taka potrzeba wielkości, taka chora ambicja, którą ma główny bohater, że faktycznie tenis stołowy jest dla niego całym życiem. Aczkolwiek też odnoszę trochę wrażenie, że tak naprawdę tam mogło być cokolwiek inne w miejsce tenisa stołowego. Po prostu nasz tytułowy Marty chce być największy na świecie i zrobi absolutnie wszystko, aby tego dokonać. I ta ambicja jest naprawdę chora i toksyczna i to raczej nikt oglądając ten film, przynajmniej w moim mniemaniu, nie powinien mieć z tym wątpliwości, że postawa Martiego nie jest słuszna, zwłaszcza, że on po drodze, on jest w ogóle świetnym kanciarzem, cwaniakiem, wszystkich po drodze manipuluje, oszukuje i wykorzystuje, Aczkolwiek myślałem ostatnio nad tym, że trochę obawiam się, że postać Martiego może spotkać trochę to samo, co postać chociażby Patricka Batemana z American Psycho czy Tylera Durdena z Fight Clubu, czyli że w pewnych kręgach zostanie ta jego ambicja i chęć bycia wielkim zinterpretowana w niewłaściwy sposób, właściwie, że pewna część widowni może nie zauważyć, że film wyśmiewa naszego głównego bohatera i może stać się kolejnym takim toksycznym wzorcem, no ale to oczywiście będzie w przyszłości.
To zawsze zdarza.
No tak, tak. Jednak w takich czasach jest to bardzo możliwe. Koniecznie musimy podkreślić jeszcze aspekty techniczne tego filmu, bo jest również o czym mówić, także zostańcie z nami, bo do tematu wrócimy już zaraz. Wracamy do tematu Wielkiego Martiego. Mam nadzieję, że jeszcze nie zanudziłem wszystkich słuchających nas teraz tym filmem, ale uwierzcie mi, że mógłbym o tym filmie chyba gadać cały dzień, bo naprawdę jestem zachwyconym tym, co Josh Safdie nam dostarczył. Zapowiedziałem, że teraz troszkę porozmawiamy o aspektach technicznych. No i właściwie można by z jednej strony o nich dużo mówić, ale raczej chyba powiedziane zostało już wszystko. No, ten film wygląda obłędnie, zdjęcia są cudowne, jest piękne ziarno, faktycznie jest oddany duch lat 50., właściwie cała scenografia, aby oddać nam lata 50. I nic dziwnego, że wszelkie aspekty techniczne tego filmu zostały docenione na Oscarach. Jedynie brakuje mi nominacji za muzykę dla Daniela Lopatina, znanego również pod pseudonimem Onatrix Point Never, który zrobił ścieżkę dźwiękową do tego filmu, która jest absolutnie fenomenalna. I co ciekawe, w tym filmie taki ma nietypowy zabieg, ponieważ ścieżka dźwiękowa tego filmu imituje muzykę lat 80. Również są tam wykorzystane bardzo znane hity z lat 80. No, akcja dzieje się w latach 50. Jest to ciekawy zabieg, który w niewytłumaczalny sposób działa. Po prostu to wszystko jest wiarygodne i na swoim miejscu, także czapki z głów, żeby takie zabiegi dowieść też na najwyższym poziomie. Jest również tutaj w tym filmie nominacja za kostiumy i tutaj serdecznie pozdrawiam realizatora, którego widzę za szyby, Klaudiusza Kupc, oczywiście. Tydzień temu na naszej audycji wspomniałem, że w tym filmie że trochę zaskoczyła mnie ta nominacja za kostiumy, ponieważ tam mamy tylko koszule i sweterki, aczkolwiek Klaudiusz tutaj w dostatny sposób uświadomił mnie, że to nie są tylko koszule i sweterki, ponieważ tam wszystko w tkaninach, w krojach zostało jeden do jeden odwzorowane z lat 50. Tutaj też nasuwa się bardzo ciekawa anegdotka o tym, że koszula, którą nosi Timothy, taka ta niebieska koszula, która jest na wielu plakatach czy na wielu zdjęciach z filmu, była na tyle ciężka czy niewygodna, że po prostu była tak dobrze odwzorowana z lat 50., że wręcz utrudniała granie Timothy'emu i na planie była osoba, która miała specjalnie, była zatrudniona jako ktoś, kto rozchodzi mu koszulę, aby wygodniej mu się grało. Myślę, że dla wielu fanów i fanek Timothy'ego Chalameta byłaby to wymarzona praca, praca marzeń. Więc tutaj naprawdę wszystko jest na najwyższym poziomie, montaż również. Co ciekawe, za montaż odpowiada reżyser, znaczy jest dwie osoby montują, jedną z nich jest właśnie reżyser Josh Safdie. Ja to zawsze bardzo sobie cenię, kiedy jednak reżyser filmu montuje, bo uważam, że montaż jest chyba tą jedną z najważniejszych, jeżeli nawet nie najważniejszą formą narracji filmu i zawsze jest to dla mnie aspekt, na który zwracam szczególną uwagę. Wielki Marty otrzymał również nominację za scenariusz oryginalny. Tutaj znowu sam reżyser filmu, Josh Safdie, odpowiada za ten scenariusz. I to też jest fajne, żeby podkreślić, że historia Wielkim Martim oparta jest poniekąd, ale na faktach. Oczywiście w filmie obserwujemy Martiego Mausera i Marty Mauser inspirowany jest Martim Riesmanem, czyli faktycznym mistrzem z lat 50. w tenisa stołowego, który zdobył naprawdę prawie że wszystko w tej dyscyplinie, aczkolwiek nie został zapamiętany dzięki swoim osiągnięciom sportowym, a przynajmniej nie wyłącznie. Nazywa się go największym cwaniakiem w historii tenisa stołowego, co oczywiście ma przełożenie w filmie. Marty Riesman grał w sposób bardzo prowokacyjny, tak robił takie dziwne pozy, czy jakoś skakał w trakcie odbijania tej piłeczki, żeby sprowokować swoich rywali, stąd miał pseudonim chociażby Igła. I co ciekawe, jak wspomniałem, w latach 50. tenis stołowy był raczej sportem niszowym, więc niekoniecznie dało się nas z niego utrzymać. I prawdziwy Marty Riesman, aby sobie dorobić na boku, kantował w salkach tenisowych, gdzie podawał się za słabe usza i dawał się ogrywać swoim rywalom po to, by oni stawiali zakłady hazardowe, coraz to większe stawki. I kiedy już ta stawka była najwyższa, to on po prostu pokazywał swoją prawdziwą naturę i ogrywał ich wszystkich, zgarniał całą pulę dla siebie, co również ma przełożenie w tym filmie. Dobrze, bo mam wrażenie, że o Martim po prostu mogę gadać i gadać.
Ale... ja się czuję zachęcona, żeby go jednak zobaczyć.
I właśnie o to mi chodziło. Cieszę się niezmiernie, że mi to mówisz. Mam nadzieję, że wszyscy wy, drodzy słuchacze, którzy jeszcze nie mieliście okazji zobaczyć Wielkiego Martiego, zostaliście zachęceni, aby wybrać się dzisiaj czy w najbliższych dniach do kina, ponieważ przypominam, dzisiaj ten film ma swoją polską premierę kinową. No jest to pozycja, którą koniecznie trzeba zobaczyć. Myślę, że to będzie najważniejsza albo jedna z najważniejszych premier kinowych w tym roku w Polsce, pomimo tego, że mamy styczeń, właściwie już zaraz luty. No i trzymam kciuki z całych sił na Oscarach za ten film, ponieważ i zarówno Saft, i zarówno Chalamet to są postacie w Hollywood, które naprawdę sobie cenię i mam nadzieję, że ten film po prostu rozbije bank. My słyszymy się już zaraz, także koniecznie zostańcie z nami.